6 minut po godzinie 12.
Pogotowie radiowe.
Dzień dobry Państwu. Krzysztof Mysiak za stołem mikserskim, przy mikrofonie Dariusz Turecki. W pogotowiu radiowym w Polskim Radiu Lublin dzisiaj sprawa interwencyjna. Jedna z takich, które napływają do nas dzięki temu, że Państwo telefonują pod numer 815-33-11-11. Numer telefonu, który czynny jest przez całą dobę i podczas trwania audycji i poza czasem, kiedy ta audycja jest nadawana, czyli również po godzinie 13. 815-33-11-11. Można również napisać do nas mailem pogotowie@radiolublin.pl. Powtórzę, pogotowie@radiolublin.pl albo przez facebookowy profil audycji Pogotowie Radiowe. Audycji, do wysłuchania której serdecznie zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
Z Polskim Radiem Lublin skontaktowała się mieszkanka jednej z podparczewskich miejscowości. Dzień dobry.
Dzień dobry. Jestem w wieku emerytalnym. Płaciłam składkę KRUS-u przez 30 lat. W 21 roku złożyłam wniosek o emeryturę i od tego czasu borykam się z niezrozumiałą dla mnie korespondencją z różnych placówek tego KRUS-u. Ostatnia korespondencja była z Nowego Sącza, a zawiadomienie przysłano aż do Norwegii listem poleconym. I tam ostatnio byłam i tam to odebrałam. I tekst tego listu jest, że ja muszę zwrócić 6200, a tam z procentami 7080. Nieopisane jest co i za co i tak dalej. Od roku dostaję emerytury na konto, polskiej emerytury, 89,35 zł. Ale emeryturę przyznali mi od 22 roku od stycznia. Polski KRUS mi wypłaca.
Na czym polega więc pani spór z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, skoro pani otrzymuje emeryturę?
No ale 89 zł, gdzie raz mi przysłali 200, raz mi przysłali 2000, a już od roku przysyłają mi tylko 89 zł.
A jaką ma pani emeryturę naliczoną? W jakiej wysokości?
Właśnie nie wiem. 89 zł dostaję.
Jaką ma pani emeryturę naliczoną? Pewnie ma pani jakąś korespondencję, gdzie jest podana na papierze, w dokumencie wysokość emerytury. I o tę wysokość emerytury panią pytam.
Trudno mi jest powiedzieć, jaka jest naliczona, bo jeden list przyszedł, załóżmy, 2 lata temu, na samym początku 21 roku w lutym dostałam 200 zł.
Czyli 3 lata temu.
3 lata temu 200 zł. Później idąc dalej, gdzieś w czerwcu dostałam 2000, bo tam wyzwaniałam dlaczego, po co, skąd to się wzięło.
Ale te 2000 było w dokumencie i 200 zł było w dokumencie. Ja pytam o to, tak, ile jest napisane w dokumencie.
Tak. Bo przychodziły przy tych okolicznościach listy, że teraz pani ma już 2000 i to pamiętam, jak dzisiaj było czerwiec, czy lipiec nawet, może nie czerwiec, tylko lipiec, bo wiem, że tylko raz dostałam. I myślę, dobrze, no to w sierpniu jest 14, 13 tam i wcześniej dali, no to dostanę już podwójną i tak dalej.
Ale najnowsze tutaj naliczenie wysokości pani emerytury jest w jakiej wysokości?
89 zł 35 groszy.
Dokument z jaką datą o tym mówi?
O tym 89 zł nie mam. Nie przyszedł dokument, nie potwierdził. Po tych wszystkich zabiegach, że nie dość, że nie mam listów, ile mi w zasadzie... O, na przykład jeden mam, przepraszam, z dnia w tej chwili, 16.03.22 i razem należność stanowi kwotę 1150 zł.
1150 zł. Dwa
to
lata
było,
temu.
Tak, ale nigdy takiej chyba sumy nie dostałam. A może zaraz dostałam.
Czy ja dobrze rozumiem, że problem polega na tym, że pani uważa, że 89 zł to jest zbyt mało?
Oczywiście.
Wysokości powinna być emerytura według pani?
No tak, jak statystycznie się mówi, że rolnicza emerytura jest, najniższa polska emerytura jest, nie wiem, tam 2000 coś tam.
Proszę pani, my w ramach audycji, pani się dodzwoniła do audycji Pogotowie Radiowe w Polskim Radiu Lublin. I my w ramach audycji, ja w ramach audycji jako dziennikarz mogę zapytać w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czy pani emerytura jest naliczona w porządku.
Chyba się do państwa dzwonię, ponieważ słyszałam taką audycję o programach i tu powiadam, że wyrażam zgodę, ponieważ ta sprawa jakby nie widzę końca. Ciągle są nowe jakieś listy, od nich już nic nie. Teraz mam, że to ja pobrałam jakieś tam 6 tysięcy, a w tej chwili urosło do 8 i że ja mam zwrócić. Nie wiem, no już w pewnym momencie uważa, oceniane jest, że ja coś ukradłam KRUS-owi, wręcz przeciwnie, a dostaję tylko 89 zł.
A, być może KRUS po prostu z pani emerytury, tak głośno myślę, bo tego na tym etapie nie wiem, być może KRUS potrąca ten pani dług, ale pani nie wie z jakiego tytułu ten dług jest.
Nie wiem na ten temat i nie wiem z czego się wzięły te 6 tysięcy, które urosły do 8 w tej chwili. Nie wiem w ogóle jak to, że jestem dłużna, od roku 2016 tyle się doczytałam i tu polecone za poleconymi, dwóch nie odebrałam, bo akurat mnie nie było, to mi przysłali już do Norwegii, miałam telefony, to Nowy Sącz, to Kraków, to tam inne, już patrzę, wchodził. Nie, historie nie do pojęcia dla mnie i nawet dlatego z trudnością odpowiadałam, bo sama nic nie rozumiem kompletnie i dlatego się zgadzam. Dobrze.
Czyli życzy pani sobie, żebyśmy w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapytali o pani sprawę i przedstawili stanowisko przedstawiciela tej instytucji na antenie radiowej.
Tak, dziękuję panu bardzo.
Do widzenia.
Do widzenia.
Pogotowie radiowe.
Naszą rozmówczynią jest pani Beata Bołos, kierownik Wydziału Świadczeń Zagranicznych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
A ten wydział mieści się przy oddziale regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie. Ściślej pani pracuje w Nowym Sączu i tam obsługują państwo interesantów, tych, którzy mają swoje miejsce zamieszkania za granicą?
Nie tylko miejsce zamieszkania, ale też miejsce zatrudnienia za granicą. Dotyczy to państw Unii z pominięciem Niemiec, bo Niemcy obsługuje inna jednostka KRUS. Obsługujemy też osoby, które pobierają świadczenia na podstawie umów z państwami, z którymi Polska podpisała umowy.
Przechodząc do pytań dotyczących naszej słuchaczki zgłoszonego problemu. Słuchaczka mówi, że otrzymuje świadczenie w wysokości 89 zł. To tyle wynosi emerytura rolnicza?
Emerytury rolnicze wypłacane są w różnych wysokościach. Ta wysokość może wynikać z tego, że pani nie uzyskała prawa do świadczenia z polskich okresów i do swojego świadczenia ma doliczony również okres zatrudnienia za granicą i wtedy ta wysokość świadczenia wychodzi, mniej korzystnie dla strony, bo jest wysokość ustalana tylko i wyłącznie z okresów polskich, a do wysokości nie są brane okresy zatrudnienia za granicą. Są one tylko brane do ustalenia prawa.
Dlaczego w takim razie słuchaczka jest przekonana, że należy się jej ponad 1000 zł miesięcznie świadczenia ze strony KRUS-u? Skąd ta różnica pomiędzy przekonaniem słuchaczki a tą wypłatą?
Przekonanie może wynikać z tego, że słuchaczka myśli, że powinna mieć podniesione to świadczenie do minimalnej kwoty emerytury, które obecnie wynosi 1588,44. Ale jeżeli suma świadczeń, które osoba pobiera, przekracza tą kwotę, to wtedy to świadczenie nie jest podnoszone do tej kwoty minimalnej i po prostu wypłaca się samą tą stricte wyliczoną kwotę.
Moja rozmówczyni, słuchaczka Polskiego Radia Lublin, twierdzi, że zdarzało się, że otrzymywała wcześniej kwoty na przykład 2000 zł, potem mówiła o 200 zł. Czy tak w istocie było i jeśli tak, to z jakiego powodu?
Na przestrzeni roku to świadczenie w poszczególnych miesiącach mogło się różnić, bo na przykład w miesiącu kwietniu wypłacana była dodatkowo tak zwana trzynastka, czyli dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, następnie w miesiącu września również była wypłacana czternastka, to jest kolejne dodatkowe świadczenie pieniężne, dlatego te kwoty po prostu mogły być różne.
Druga sprawa, chodzi o dług, o roszczenie KRUS-u wobec naszej słuchaczki w wysokości 6 tysięcy, z tego co zrozumiałem z wypowiedzi mojej rozmówczyni, tysięcy złotych, około 6 tysięcy, potem słuchaczka mówi, że ten dług urósł do 8 tysięcy. Proszę powiedzieć, o co chodzi, w jaki sposób moja rozmówczyni stała się państwa dłużniczką?
To zadłużenie mogło powstać z tego tytułu, że osoba, która składała wniosek o emeryturę, nie wykazała w tym wniosku okresów zatrudnienia za granicą. I wtedy my, ustalając prawo do świadczenia, zaliczyliśmy tylko okresy tutaj w Polsce ubezpieczenia, czyli w KRUS-ie dokładnie. I później, jeżeli osoba sobie przypomni, że ma to zatrudnienie za granicą, weryfikujemy to z instytucją danego państwa. I tak też się mogło stać w tym przypadku. Instytucja zagraniczna potwierdza nam te okresy ubezpieczenia. Wydział Ubezpieczeń wyłącza taką osobę z ubezpieczenia w KRUS, przesyła do nas, my tutaj te okresy weryfikujemy, no i powstaje nadpłata w związku z tym, że już przez dany okres osoba pobierała emeryturę ustaloną na podstawie tych polskich okresów. Jest ustalona nadpłata, która po prostu jest później do zwrotu. Z takiego mojego świadczenia nie ma możliwości potrącania, dlatego osoba musi taką nadpłatę zwrócić.
Czyli państwo nie potrącają tego, nie mogą potrącać z bieżących świadczeń?
Tak, z takich kwot nie ma takiej możliwości.
Z mojej rozmowy z panią, która zgłaszała problem, rysuje się taki obraz, że są jakieś trudności komunikacyjne, to znaczy słuchaczka twierdzi, że nie ma pojęcia, skąd ten dług się wziął, nie może się niczego dowiedzieć.
Każda decyzja o nadpłacie, którą wysyłamy, jest wysyłana za zwrotką, także mamy wgląd do tego, czy osoba dana odebrała tą zwrotkę. Akurat tutaj w tej sytuacji mam informację, że ta decyzja została odebrana.
Czyli w historii korespondencji jest takie pismo, gdzie zostało dokładnie wytłumaczone, skąd ten dług się wziął.
Tak, tak. W treści decyzji zawsze jest zawarta informacja, na jakiej podstawie w ogóle jest ustalana nadpłata, skąd się to bierze, kwota nadpłaty, konto do wpłaty, także wszystkie informacje są tam wyszczególnione.
Czy byłaby taka szansa, bo słuchaczka też mówiła, że próbowała się gdzieś dodzwonić, słyszała pani zresztą tę rozmowę, próbowała się kontaktować, no pisma, pewnie pani przyzna, czasem pisma urzędowe są trudne w zrozumieniu i zwykła rozmowa więcej pomoże. Czy jest szansa kontaktu bezpośrednio z państwem, czy słuchaczka mogłaby się gdzieś jakoś skontaktować tak, aby spokojnie takie informacje uzyskać, dopytać o szczegóły, o niejasność?
Tak, oczywiście zapraszam do kontaktu z Wydziałem Świadczeń Zagranicznych w Nowym Sączu i jeżeli pani będzie miała jakieś wątpliwości, to postaramy się tutaj pani wszystko wytłumaczyć. Ewentualnie pisemnie też się można do nas zwrócić i mieć tą odpowiedź na piśmie. Także zachęcamy do kontaktu. Już podaję numer tutaj do mnie bezpośrednio. 18 414 54 16.
Jeszcze raz uprzejmie proszę o podanie tego numeru.
18 414 54 16.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Pani Beata Bołos, kierownik Wydziału Świadczeń Zagranicznych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wydziału, który mieści się w Nowym Sączu, była naszą rozmówczynią.
Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję. Do usłyszenia. Dobrego dnia. audycji Pogotowie Radiowe zmieniamy za chwilę temat. Prosimy z nami zostać.
Pogotowie Radiowe.
Informacje o promocjach tak zwanej sprzedaży wielosztukowej prowadzone przez sieci handlowe mogą nie być czytelne dla klientów, podał Polskiej Agencji Prasowej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK prowadzi postępowania wyjaśniające w Biedronce, Lidlu, Kauflandzie, Żabce, Dino, Netto, Carrefourze i Auchan. Sieci handlowe, jak wynika z pisma Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, często wybijają dużą czcionką na etykiecie cenę promocyjną, natomiast mniejszym drukiem informują, że niższa stawka obowiązuje tylko wtedy, gdy klient kupi dwie czy trzy sztuki towaru. Również cena jednostkowa za pojedynczą sztukę jest znacznie mniej widoczna dla konsumenta. Obecnie, jak wskazało biuro prasowe UOKiK, prowadzone są postępowania wyjaśniające, które, tu cytat, zostały wszczęte na podstawie własnej obserwacji rynku, a także sygnałów od konsumentów. Koniec cytatu. Działania wyjaśniające prowadzone są w sieciach handlowych wymienionych przed chwilą. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów cena produktu za jedną sztukę ma kluczowe znaczenie dla konsumenta, ponieważ ma on prawo kupić pojedynczy produkt, a nie tylko w promocji tzw. wielosztukowej. To na jej podstawie ceny za pojedynczy produkt powinniśmy podejmować decyzję o zakupie danego produktu. Cena nie może wprowadzać w błąd, musi być czytelna dla konsumenta, napisał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w piśmie przekazanym Polskiej Agencji Prasowej. Od 1 stycznia ubiegłego roku w Polsce obowiązują przepisy dyrektywy Omnibus, która nakazuje przedsiębiorcom uwidaczniania oprócz ceny towaru lub usługi informacji o najniższej cenie towaru lub usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem. W komunikacie na stronie urzędu zaznaczono, że sprzedawca powinien prezentować najniższą cenę w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości konsumenta, niezależnie czy jest to obniżka procentowa czy kwotowa. Podkreślono, że informacja o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką powinna się znaleźć wszędzie tam, gdzie przedsiębiorca informuje o rabatach dotyczących konkretnego produktu, np. w reklamie, przy produkcie na półce sklepowej, na wywieszce, w gazetce sieci handlowej, przy sprzedaży warunkowej, w programie lojalnościowym, w wynikach wyszukiwania w sklepie internetowym i na karcie konkretnego artykułu. Dodano, że jeżeli przedsiębiorca informuje o obniżce kilkukrotnie, na różnych etapach dokonywania zakupów, to za każdym razem powinien również podawać najniższą cenę z 30 dni przed promocją, aby można było w każdym momencie porównać ją do aktualnej obniżki. Przedsiębiorcom, którzy nie dostosują się do zapisów dyrektywy, grożą między innymi kary finansowe, czytamy w informacji, którą udostępniła Polska Agencja Prasowa. Co do promocji cenowych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął działania w związku z pewną akcją ogłoszoną przez jedną z linii lotniczych w maju ubiegłego roku.
Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postawiłem zarzuty spółce Wizz Air. Przewoźnik zorganizował 18 maja ubiegłego roku promocję urodzinową, podczas której oferował loty do dowolnego miejsca w atrakcyjnej cenie 35 zł. Jednak większość konsumentów, którzy kupili promocyjne bilety, nie miało okazji z nich skorzystać. Zostały one bowiem anulowane po zawarciu umowy przez przedsiębiorcę. Do UOKiK-u wpłynęły liczne skargi od konsumentów w tej sprawie. Konsumenci mają prawo zakładać, że przedsiębiorca prezentuje cechy danej oferty w sposób rzetelny i nie wprowadzający w błąd. W przypadku tzw. tanich linii lotniczych podróżni przyzwyczajeni są do licznych promocji cenowych. Działając w zaufaniu do przewoźnika Wizz Air, podjęli decyzję o kupnie biletów, zrealizowali płatność i dostali potwierdzenie zawarcia umowy zakupu biletu. Spółka odwołała większość rezerwacji, czym mogła naruszyć zbiorowe interesy konsumentów. W sprawie Wizz Air toczy się również postępowanie dotyczące uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone. Chodzi o usługę Elastyczny Towarzysz Podróży, której koszt 58 zł nie był zwracany w sytuacji odwołania lotu przez spółkę, a obecnie jest realizowany tylko w niektórych sytuacjach. Nie ma podstaw do obciążania konsumentów opłatami za usługę, która nie została zrealizowana z przyczyn leżących po stronie przedsiębiorcy. Zwrot środków powinien być wykonany automatycznie i nie może być uwarunkowany zbędnymi formalnościami.
Mówił Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Pogotowie radiowe.
Dziękujemy Państwu za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Polecamy się. Polecamy nasz numer interwencyjny 815-33-11-11. Powtórzę. 815-33-11-11, aby Państwo zgłaszali kolejne sprawy, którymi mielibyśmy się zająć. Chętnie takie sprawy podejmiemy, rozważając wcześniej, czy leży to w zakresie naszej możliwości, czy realnie będziemy w stanie pomóc. Jeszcze raz ten numer 815-33-11-11, także po zakończeniu audycji. Można do nas także napisać mailem pogotowie@radiolublin.pl. Raz jeszcze pogotowie@radiolublin.pl lub przez facebookowy profil audycji Pogotowie Radiowe. Krzysztof Mysiak dzisiejszą audycję zrealizował. Dariusz Turecki poprowadził. Dziękujemy, do usłyszenia.